Ewa Kubasiewicz, UE. Bez prawa powrotu. Fragmenty wspomnień. Kurkowa.
Zawieziono nas do aresztu śledczego na Kurkową w Gdańsku. A tam, cóż za radość i niespodzianka, wprowadzono nas do budynku, w którym znajdowali się już Jola Wilgucka, Jurek Kowalczyk oraz chłopcy z uniwersytetu, w tym poznany przeze mnie w dniu aresztowania w mieszkaniu Joli Czarek Godziuk. Innych młodych ludzi nie znałam, choć jak się później okazało, byliśmy wszyscy oskarżeni w tej samej sprawie o działanie w spisku pomiędzy trzema uczelniami Trójmiasta. Obecna też była Wiesia Kwiatkowska. Od razu zrobiło się wesoło i raźniej. Nie trwało to niestety zbyt długo i rozparcelowano nas po celach, abyśmy nie mogli się zbytnio porozumiewać przed procesem. W areszcie tym, w którym przebywać będę kilka tygodni, panuje niesamowita atmosfera. Po prostu budynek jest tak przeładowany z powodu dowiezienia kilkuset więźniów politycznych, że personel więzienny w ogóle nie panuje nad sytuacją. Wołania rozlegają się na wszystkich piętrach, dobiegają prawie z wszystkich okien, szukamy się wzajemnie i pragniemy zasięgnąć jak najwięcej informacji o tym, kto i gdzie się znajduje. Bezradni klawisze latają jak opętani, wrzeszczą, straszą, ale nas jest zbyt wielu, aby mogli coś wskurać. Ja zostałam umieszczona początkowo w czteroosobowej celi z kobietami oskarżonymi o przestępstwa pospolite. Przedstawiłyśmy się sobie wzajemnie i od razu stosunki ułożyły się poprawnie. Gdy dowiedziały się, że siedzę za Solidarność, w widoczny sposób zaczęły odnosić się do mnie z szacunkiem i sympatią. Natychmiast poinformowały mnie o panujących w areszcie obyczajach i nie ukrywam, że ich życzliwość wiele mi pomogła w tym pierwszym okresie pozbawienia wolności. Rygor był dość ostry. Nie wolno było ani kłaść się na łóżkach, ani nawet siadać. Do tego celu służyły znajdujące się w celi taborety. Cela była maleńka, więc schodzeniem po niej nie było najlepiej, bo można było zrobić tylko 4 kroki wzdłuż pomieszczenia. Łóżka ustawione były piętrowo z obu stron, a w pobliżu drzwi znajdował się niczym nieosłonięty sedes. Usytuowany był tak, żeby strażnik widział go również przez Judasza, aby miał wgląd w całą bez wyjątku celę. Wszystko to ponoć miało być dla bezpieczeństwa. Naprzeciw owego sedesu znajdował się mały stolik, przy którym 3 razy dziennie jadło się posiłki. 2 razy w ciągu dnia roznoszono gorącą wodę. Jeżeli ktoś miał herbatę, to mógł ją sobie zalać wrzątkiem. Kawa była produktem zabronionym. Jeżeli miało się jakieś pieniądze na koncie więziennym i nie było się za karę pozbawionym tego prawa, to raz w miesiącu można było robić zakupy w więziennej kantynie. Zarówno żywność, jak i papierosy można było kupić w bardzo ograniczonej ilości. Pod koniec miesiąca sytuacja, zwłaszcza z papierosami, była krytyczna i nasze współwięźniarki, które wychodziły sprzątać budynek, zbierały starannie pety, z których następnie wysypywało się tytoń i zawijało go najczęściej w niezadrukowaną część Trybuny Ludu, której mieliśmy pod dostatkiem, bo dyrekcja aresztu dbała bardzo o naszą reedukację polityczną. W tym celu też włączone były bez przerwy znajdujące się pod sufitem głośniki. Mieliśmy więc stale reżimowe wiadomości. Często też przychodzili przesłuchujący nas ubecy. Kłopotliwą sprawą było to, że obowiązywał zakaz używania własnych płaszczy i czapek, a równocześnie nie można było tych obowiązkowych kurtek i chustek więziennych trzymać w celi. Zostawiało się je na wieszakach, w korytarzu. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że na oddziale zdarzały się wszy. I choć jedna z moich współlokatorek przyniosła je do celi, to na szczęście uniknęłam zarażenia się. Zorientowałyśmy się bowiem tak szybko, że uniknęłyśmy rozprzestrzenienia się tego świństwa. na obowiązkowy 45-minutowy spacer musiałyśmy wychodzić w chustkach na głowach. Sprawiało to bardzo przygnębiające wrażenie i przywodziło mi na myśl obóz koncentracyjny. Choć oczywiście nie mam zamiaru porównywać naszego uwięzienia do warunków panujących w obozach sowieckich czy niemieckich. Któryś z naszych solidarnościowych przyjaciół wyznał kiedyś, że nie mógł patrzeć na nas w tym przebraniu, bo płakać mu się chciało. Zresztą oglądać nas nie było znów tak łatwo, gdyż okna były zakryte poprzecznymi kawałkami malowanego szkła, tak zwanymi blendami. Trzeba było sporej ilości dobrej woli, aby się można było czegoś dopatrzeć. Na spacerach wszelkie rozmowy były zabronione, chodziło się w kółko, albo pojedynczo, albo parami. Mimo wszystko taki spacer był dla nas czymś wyjątkowym, bo można było zobaczyć jakąś kochaną, znajomą twarz i spróbować zamienić choć parę ukradkowych słów. Z tego okresu pamiętam dobrze uśmiechniętą buzię Madzi. Mimo że, jak się później dowiedziałam, nie było jej łatwo. Dzieliła ona cele z dwiema zabójczyniami i panią Bożenką, oskarżoną w tak zwanej aferze mięsnej. Ta ostatnia zatrudniona była w więziennej kuchni i mając tym samym większy dostęp do wiadomości, przekazywała swoim współlokatorkom informacje o tym, co się dzieje na świecie. Przy pomocy zaprzyjaźnionych psychiatrów będziemy próbowali z całych sił wyciągnąć naszą Madzię z więzienia do szpitala. W efekcie okaże się to dla niej bardzo niekorzystne, gdyż Ubecja, podejrzewając machlojkę, zmusi ją do pozostania w elbląskim szpitalu przez kilka miesięcy. Osamotniona, z dala od nas wszystkich, bardzo ciężko to przeżyje. To był błąd. Ale nie mogliśmy wtedy tego wiedzieć. Nikt nie potrafił odpowiedzieć wówczas na pytanie, jak długo pozostaniemy w więzieniu. Czy nas nie wywiozą do Sowietów na przykład? I w ogóle co z nami zrobią? Niektórzy lekarze, jak na przykład pani doktor Magdalena Tyszkiewicz z Gdyni, wykazali się wielką odwagą w udzieleniu pomocy zagrożonym przez reżim członkom Solidarności, sami nabawiając się przy tym dużych kłopotów. Miałam okazję przekonać się o tym osobiście. Trzeba też pamiętać, że były to takie trochę paranoiczne czasy, w których wszyscy podejrzewali wszystkich. I tak też w kuluarach Uniwersytetu Gdańskiego zaczęła krążyć wiadomość, że właściwie to nie wiadomo, dlaczego Madzia jako jedyna osoba z naszej grupy wyszła na wolność, podczas gdy reszta siedzi. A wiadomo przecież, co mogło to oznaczać w podtekście. Na szczęście wszystko się szybko wyjaśniło, ale ten przykład pokazuje, jak trzeba było wówczas brać pod uwagę każdy detal. Trudno jest jednak wszystko przewidzieć. Przeżywam tortury psychiczne z powodu braku informacji o moich bliskich. Małego widziałam ostatni raz w komendzie MO na Portowej. Gdzie on jest teraz? Co z dużym? Co z moim psem? Czy nie jest uwięziony w pustym mieszkaniu lub nie ginie gdzieś samotnie z głodu? W naszym areszcie znajduje się sporo psów, które wyją z zimna całymi nocami. To mi przywodzi na myśl mojego nieszczęsnego Gromka, cudownie pięknego owczarka niemieckiego. Kładę sobie poduszkę na głowę i zatykam mocno uszy, żeby niczego nie słyszeć. Straszne. Wreszcie dowiaduję się w jakiś sposób, że prawdopodobnie mały został wypuszczony do domu. Nie mogli mu niczego udowodnić. Żeby to była prawda. W każdym razie chwytam się tej myśli rozpaczliwie. Jeżeli on jest w domu, to przynajmniej nie muszę się już martwić o Groma. Niepewność ta trwa aż do mojego spotkania z adwokatem, który potwierdza ostatecznie, że Marek jest na wolności. Cóż to za cudowna wiadomość. Dowiaduję się też, że jeden z moich solidarnościowych kolegów, Wacek Kiciński, rozpoczął głodówkę protestacyjną i nie je już od paru dni. Wiem, że znajduję się w celi obok gabinetu lekarskiego. Postanawiam więc, że spróbuję się jakoś z nim porozumieć, by go odwieść od dalszego głodowania. Mówię więc oddziałowej, że bardzo źle się czuję i proszę, aby zaprowadzono mnie do lekarza. Uzyskuję zgodę. Po wyjściu z gabinetu lekarskiego muszę poczekać chwilę na klawisza i wówczas właśnie udaje mi się nawiązać kontakt z Wackiem przez drzwi. Przekonuję go, że jego protest nic nie da, a tylko osłabi jego siły, których będzie potrzebował jeszcze długo. Tak jak my wszyscy zresztą. A droga przed nami daleka. Dochodzi też od czasu do czasu do zabawnych wydarzeń. Raz, czekając na klawisza, który odprowadziłby mnie do celi po spotkaniu z adwokatem, mam okazję zamienić kilka słów z jakimś mężczyzną oskarżonym z dekretu o stanie wojennym. Pytam go więc, za co siedzi, a on na to...
Za Jaruzelskiego!
Wybucham śmiechem.
Nie, to nie żaden żart. Któregoś dnia, będąc na rauszu, taka mnie wściekłość ogarnęła, że chodziłem po ulicy i wołałem: Hug Jaruzelski! Hug Jaruzelski! No i aresztowali mnie.
Śledztwo w naszej sprawie wolno postępuje. I dziś, 14 stycznia 1982 roku, ma odbyć się odczytywanie dokumentów w obecności prokuratora wojskowego, Stanka, i naszych adwokatów. Wreszcie, po raz pierwszy od momentu aresztowania, spotykam się z wszystkimi oskarżonymi w mojej sprawie. Mimo naszego krytycznego położenia, jesteśmy weseli i radośni z powodu tego spotkania. Poznajemy wzajemnie nasze zeznania, odczytywane po kolei. Wszystko dobrze. Choć nie znaliśmy się wcześniej, okazuje się, że możemy na siebie liczyć. To budujące stwierdzenie. Zostały jeszcze zeznania mojego syna. Prokurator bierze je do ręki i zgodnie ze zwyczajem odczytuje. Pytanie po pytaniu, po każdym przeczytanym przez niego pytaniu pada zawsze jedno i to samo stwierdzenie. Odmawiam odpowiedzi. Po jakimś czasie staje się to monotonne i nagle pada pytanie.
Co może pan powiedzieć o Magdzie Kowalskiej? Magdę Kowalską kocham.
Pada zdecydowana odpowiedź. Ogarnęła nas wielka wesołość. Śmiejemy się wszyscy, z prokuratorem włącznie. I znowu się zacznie. Odmawiam odpowiedzi, odmawiam odpowiedzi. Po zakończeniu odczytywania dokumentów będę się widzieć sam na sam z moim obrońcą, mecenasem Urbaniakiem. Przedtem jednak prokurator Stanek powiadamia mnie, że bardzo mu przykro, ale jutro będzie musiał aresztować Marka, mojego syna. Dlaczego?
Bo zaszły nowe okoliczności.
Odpowiada. Takie diktum zaskakuje mnie bardzo. Dlaczego mi to mówi? Czy chce w ten sposób dać szansę Markowi na ukrycie się? Dziwne. Rozmawiam o tym z adwokatem. I choć jest to dawny prokurator wojskowy, proszę go, aby powiadomił Marka i radził mu się ukryć. Daję mu też szybko napisany na kolanie gryps. Czy zrobi to, o co go prosiłam? Przyrzeka to uczynić i obiecuje, że natychmiast po wyjściu z aresztu pojedzie do mojego syna. Nie jestem tego tak do końca pewna, ale zastanawianie się nad tym nie ma żadnego sensu, bo i tak nie mam innego wyjścia, jak zaufać temu człowiekowi. Muszę jednak lojalnie stwierdzić, że nigdy nie zawiodłam się na mecenasie Urbaniaku. I choć moi przyjaciele z WSM zorganizowali zbiórkę pieniędzy na opłacenie mi jeszcze dwóch innych obrońców, był on jedynym, który prawdziwie mnie bronił. Trzeba wyjaśnić, że było tylko 10 adwokatów, którzy mieli uprawnienia do występowania przed sądem marynarki wojennej. Chcąc nie chcąc, wszyscy więc mieliśmy tych samych obrońców. Po rozmowie z mecenasem Urbaniakiem jestem trochę uspokojona. Wierzę, że Marek będzie dobrze ukryty. Termin rozprawy w trybie doraźnym przed sądem marynarki wojennej w Gdyni ustalony zostaje na 1, 2 i 3 lutego 1982 roku. Póki co jednak życie toczy się znowu zwykłym więziennym rytmem. Któregoś dnia Więźniarka rozlewająca wrzątek do naszych sfatygowanych metalowych kubków szepcze szybko, czy nie wiecie, gdzie siedzi Ewa Kubasiewicz? Na korytarzu jest jakiś chłopak, który jej poszukuje. Nie namyślam się ani chwili, przeskakuję przez bańkę z wodą i wybiegam z celi. I co widzę? Marek, mój syn, stoi po drugiej stronie kraty w oczekiwaniu na eskortującego go klawisza. W ręce trzyma tobuł z rzeczami. Podbiega do mnie oddziałowa, łapie mnie za rękę i krzykiem chce mnie zmusić do powrotu do celi. Proszę mnie zostawić, to mój syn, mówię. Zaskoczona oddziałowa odsuwa się na chwilę. Synku, myślałam, że się ukrywasz.
Nie, nie było sensu. I tak nie mają na mnie żadnego dowodu. I adwokat twierdzi, że będą musieli mnie wypuścić.
Co z Dużym i co z Gromkiem, pytam.
Z Dużym wszystko dobrze. A Gromek jest u państwa Wacławków, bo Duży jest bardzo zalatany i psisko musiałoby siedzieć całymi dniami samo w domu.
Była to bardzo krótka rozmowa, ale uzyskałam odpowiedzi na nurtujące mnie od wielu dni pytania.
Fragmenty wspomnień Ewy Kubasiewicz-UE czytali Dorota Michalska i Andrzej Urbański.
Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej.